Witam serdecznie, to jest podcast Echa Rynku, cykliczny podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Ja nazywam się Michał Masłowski, dzisiaj razem ze mną nagrywa
Robert Sochacki, Beta Securities.
Dzień dobry panie Robercie, dzisiaj spotykamy się dlatego, gdyż no, zaoferowaliście państwo na polskim rynku, no nie się będzie, że nowy instrument, bo on jest znany polskim inwestorom, ale no powiedzmy o wiele bardziej popularny na zachodzie niż w Polsce, czyli ETF. Tak, ETF na WIG20. Proszę powiedzieć tak w dwóch zwięzły słowach, co to jest ETF, tak jakby ktoś jednak nigdy się nie zetknął z tym instrumentem.
ETF jest skrótem od Exchange Traded Fund, czyli są to fundusze inwestycyjne, których certyfikaty są handlowane na giełdzie, w naszym przypadku na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie. Fundusz ETF, ten, który my stworzyliśmy, został utworzony w oparciu o polskie prawo i ustawę o funduszach inwestycyjnych, która przewiduje możliwość utworzenia portfelowych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, ponieważ w polskim prawie tylko certyfikaty FIZ-ów są papierami wartościowymi, a jednostki uczestnictwa funduszy otwartych nimi nie są. W związku z tym fundusze ETF tworzy się w oparciu o fundusze zamknięte.
Dobrze, a proszę powiedzieć mi, co to znaczy to, że jest nazwa, że ETF na WIG20?
Właściwie każdy z funduszy ETF, jego zadaniem jest naśladowanie zmian jakiegoś indeksu odniesienia. W przypadku naszego pierwszego funduszu, czyli Beta ETF WIG20TR, jego celem jest naśladowanie zmian indeksu WIG20 Total Return.
To żebyśmy dobrze rozumieli, bo to jakby czym to się różni od takich klasycznych funduszy inwestycyjnych, tak to jest. Takie klasyczne fundusze inwestycyjne mają za zadanie być jak najlepsi, tak się pobić jakiś benchmark, no, być lepszym od konkurentów, tak to rozumiem, że ETF-y nie mają takiego zadania, one mają robić zupełnie co innego.
Tak jest, ETF-y nie mają zadania osiągania jak najlepszych stóp zwrotu. Celem ETF-ów jest odzwierciedlanie zmian zachodzących w indeksie, czyli ETF jest wtedy dobry, jeśli posiadanie ETF-u daje nam dokładnie te same stopy zwrotu, co posiadanie indeksu. Dzięki temu można, kupując ETF-y, budować portfele inwestycyjne, tak jak z klocków budujemy różne konstrukcje, tak z ETF-ów możemy budować portfele o żądanej przez nas strukturze, czyli na przykład 30 czy 40% w WIG-u 20, 20% w MWIG-u na przykład, jak już będzie to taki ETF.
Dobrze, panie Robercie, o tej strategii to za chwilę, ale jeszcze spróbujmy jakby odbliżyć tej konstrukcji tego samego ETF-a, bo mówi się, że ETF-y to są tak zwane fundusze pasywne w odróżnieniu od tych aktywnych, o których powiedzieliśmy, co takich otwartych, co mogę pójść i kupić sobie tam fundusz akcyjny jakiś tam, tak? Że to są aktywne, a to są pasywne. Co to znaczy, że fundusz jest zarządzany pasywnie?
To znaczy właśnie to, że fundusz ETF odzwierciedla indeks i rolą zarządzającego nie jest wybieranie akcji, które według niego przyniosą lepszą stopę zwrotu, tylko rolą zarządzającego w ETF-ie jest jak najwierniejsze odzwierciedlenie zmian indeksu. Czyli efektywnie ETF-y kupują akcje, które wchodzą w skład indeksu w proporcji takiej, w jakiej są one w indeksie.
Czyli jakbyśmy tak spróbowali inaczej powiedzieć, czyli na przykład w funduszu aktywnym, jeżeli ten zarządzający dzisiaj stwierdzi, że gaming będzie się lepiej zachował niż energetyka, to on kupi więcej CD Projektu niż Tauronu. Tak
jest.
Albo w ogóle nie kupi tego Tauronu. Tak. A w funduszu pasywnym, czyli w ETF, to jeżeli kupi dokładnie tyle gamingu i tyle energetyki, ile jest w indeksie tych
poszczególnych. Dokładnie tak. Dokładnie tak to wygląda. W praktyce fundusze aktywne również są zarządzane benchmarkowo, to znaczy zarządzający mają w swoim portfelu właściwie wszystkie spółki, które wchodzą w skład indeksu, który jest benchmarkiem funduszu, natomiast przeważają te sektory lub te akcje, które uważają, że dadzą lepszą stopę zwrotu niż inne, natomiast nie doważają, czyli kupują troszkę mniej niż wynikałoby to z indeksu, tych akcji, które uważają, że będą traciły na wartości.
Tak, no i rozumiem, że wtedy w dłuższym terminie po tym lepiej rozpoznamy tego zarządzającego, kto będzie tam miał to lepsze czucie, co to będzie tak się jest. Lepiej zachowywało.
Tak jest.
Dobra, tego problemu nie ma w przypadku ETF-ów, tak? Bo ten zarządzający nie ma tego więcej, tego mniej, tylko ma dokładnie tyle, żeby starać się naśladować indeks. Czyli dobry fundusz ETF to będzie taki, że nie wiem, że jak dzisiaj WIG20 wzrośnie 2%, to byłby miły scenariusz, tak? Miły scenariusz, to ETF też ma wzrosnąć 2%.
Dokładnie
zgadza się?
Tak, dokładnie tak. Jeśli, jeśli spadnie, to również ETF spadnie.
Czy gdyby, zadam takie pytanie, czy gdyby skład indeksu WIG20 nie zmienił się przez kolejne 10 lat na przykład, to ten zarządzający funduszem, no nie chciałbym powiedzieć, że nic nie musi robić, ale de facto nie zmienia składu swojego portfela tak proporcjonalnie?
Zmiany w składzie portfela są cykliczne i zachodzą w momentach, w których giełda podejmuje decyzję, że należy taką spółkę z indeksu zabrać, a inną do niego dołączyć.
Wtedy zarządzający musi zareagować.
I wtedy zarządzający reaguje. Również zmieniają się wagi, w zależności od, znowu cyklicznie, zmieniają się wagi różnych spółek w indeksie i wtedy też zarządzający musi dostosować skład portfela ETF-a do składu indeksu. Natomiast rzeczywiście, jeśli żadnych modyfikacji przez na przykład kilka miesięcy nie ma, to zarządzający nie dokonuje zmian w portfelu ETF, dzięki czemu znacząco niższe są koszty transakcyjne, a w związku z tym koszty funduszu, które ponoszą inwestorzy, są znacząco niższe.
To skoro dotknął Pan tego tematu kosztów, to proszę powiedzieć mi, jak to wygląda w przypadku Państwa funduszu i tak mniej więcej przeciętnie, jeżeli chodzi o te fundusze aktywnie zarządzane, tak dla odróżnienia.
No to zależy od rynku, na który patrzymy. Na światowych rynkach mniej więcej jest tak, że średnia opłata za zarządzanie funduszy pasywnych i ETF-ów to jest poniżej 50 punktów bazowych. Są oczywiście fundusze, które mają kilka punktów bazowych opłaty za zarządzanie i są takie, które mają bliżej 1%, ale średnio jest to poniżej 0,5%. Natomiast w przypadku funduszy aktywnych jest to w okolicach 1%, ewentualnie troszkę więcej.
Chyba Pan mówi o rynku światowym.
Tak jest.
A jak to jest na rynku polskim?
Jeżeli chodzi o rynek polski, no to u nas wygląda to nieco inaczej. Fundusze aktywne przeważnie mają opłatę za zarządzanie. Jeśli chodzi o fundusze aktywne akcyjne, to mają przeważnie opłatę za zarządzanie nieco wyższą niż 3%.
No to porównajmy sobie, czy powyżej 3%, a u Państwa jest...
U nas jest 0,4%.
0,4%. No to, no tak, to już samo to mówi. No ale to jak, tak jak to powiedzieliśmy, to wynika z tego, że oni się muszą, no mówiąc wprost, narobić, tak? A
tak,
Państwo
znaczy,
macie naśladować.
Tak jest, znaczy nieco inna jest rola funduszy aktywnych, nieco inna jest rola funduszy pasywnych. Fundusze aktywne służą do konstruowania portfeli dla inwestorów, które w długim horyzoncie mają przynieść oczekiwany efekt, a struktura tego portfela wynika zarówno z horyzontu inwestycyjnego, jak i z profilu inwestora, jak i celu, na który oszczędzamy na przykład, prawda? Natomiast w przypadku funduszy aktywnych, no tam siedzą poszukiwacze alfy i tam siedzą ludzie, którzy
chcą LPP z mniejszym, kupić po 100 złotych.
Tak, z mniejszym lub z większym skutkiem tą alfę dla inwestorów dostarczają. Jest to trudne zadanie i większość funduszy nie pobija benchmarków i przynosi stopę zwrotu niższą niż indeks, czyli niż fundusze pasywne.
No bo to powiedzmy
sobie, natomiast
bo
oczywiście są fundusze, które zarabiają powyżej benchmarku.
Bo te fundusze aktywne to też jak za benchmark sobie tam najczęściej wyznaczają jakieś WIG20 albo WIG albo coś takiego. Tak?
Tak jest.
I to jest jeszcze jakby jedna sprawa. A druga sprawa, nawet jeżeli ten fundusz w przeszłości pięknie bił regularnie benchmark, tak? To wcale nie jest powiedziane, że on ten benchmark będzie bił w przyszłości.
Tak jest.
Bo się zarządzający mógł zwolnić albo będzie miał słabszy okres.
Tak jest. Znaczy Są oczywiście badania na ten temat, są statystyki, które pokazują, że około 25% funduszy, i to są takie światowe badania, około 25% funduszy aktywnych pobija benchmark, a około 75% go nie pobija. Jakby osobną sprawą jest też sam benchmark. W przypadku naszego ETF-a benchmarkiem jest WIG 20 Total Return, czyli uwzględniający dywidendy.
No właśnie, co to znaczy? Bo powiedzieliśmy, że jesteśmy beta ETF, to jest ten ETF na WIG 20, ale tak naprawdę jest na WIG 20 TR. Jaka jest różnica i o co chodzi?
Indeks Total Return, czyli WIG 20 TR, uwzględnia również dywidendy płacone przez spółki, czyli oprócz zwrotu wynikającego z samych zmian cen akcji, dochodzi zwrot wynikający z dywidend, które spółki wypłacają inwestorom. W przypadku zwykłego indeksu cenowego, czyli WIG 20, dywidendy nie są uwzględniane. Jest brana pod uwagę tylko zmiana wynikająca ze zmiany cen. Jeśli fundusz, który inwestuje w akcje fizycznie, tak jak duża część funduszy aktywnych, no i też duża część funduszy pasywnych, kupuje akcje, to jego benchmarkiem powinien być raczej indeks Total Return, ponieważ no, ten fundusz dostaje dywidendy.
No właśnie, to dobrze pan powiedział, że powinien być, to już teraz wiemy, dlaczego fundusze tak chętnie porównują się do WIG-u 20, a nie do WIG-u 20 TR. Tak?
No oczywiście, no jest to bardziej korzystne porównanie, ponieważ jeżeli stopa dywidendy wynosi nawet 2-3%, czy w przeszłości było to więcej, to jednak no jest to znacząca różnica w stosunku do zwykłej stopy zwrotu.
W szczególności w długim terminie, bo może w jednym roku, tak jak pan powiedział, 2-3% może na nikim nie robić wrażenia, ale jak to się naskłada przez ileś lat, to jak każdy przy sobie wyświetli wykres indeksu WIG 20 i nałoży na to WIG 20 TR i zrobi to, powiedzmy sobie, przez jeden rok, to tam prawie nie będzie różnicy na samym końcu. Jak zrobi to przez 10 lat, to ten rozjazd, ta różnica między tymi dwoma indeksami, będzie kilkadziesiąt procent, bo to one się te procenty się nie dodają, a kumulują, tak? To jest procent składają. To jest procent składany, to jest zupełnie inna sprawa. Dobrze, a jak to u państwa podatkowo wygląda? To znaczy, no jak ja, jako inwestor indywidualny, powiedzmy sobie nie na IKX, tylko na normalnym indeksie, przepraszam, normalnym rachunku, dostanę 100 zł dywidend z jakiejś spółki. No to tak naprawdę wiem, że dostanę na samym końcu 81 zł, tak? No bo 19% zapłacę podatku. Jak państwo jako fundusz dostaniecie tę samą dywidendę, to jak to wygląda później w odzwierciedleniu zachowania samego ETF-u?
Fundusze inwestycyjne w Polsce mają tą preferencję podatkową, która polega na tym, że podatku na przykład od dywidend nie płacą. W związku z tym, jeżeli fundusz otrzyma dywidendę, to w przypadku naszego funduszu całość tej dywidendy jest reinwestowana w akcje znowu z WIG-u 20 w proporcji, w jakiej są one w WIG-u 20. Więc inwestor reinwestuje dywidendy i dzięki temu na końcu ten zwrot jest właśnie odpowiada zwrotowi z indeksu Total Return, gdzie też przy kalkulacji jest założenie reinwestowania dywidend.
Okej, dobrze. No to mówię, to każdemu polecam to ćwiczenie, wyświetlanie sobie tych dwóch wykresów i zaczęcie,
tak
czym to się
tak jest. Najlepiej, to się różni. Najlepiej zobaczyć, wyświetlić na ekranie przebieg 10-letni WIG-u 20 i WIG-u 20 Total Return. I wtedy zobaczyć, jaka jest różnica.
Dokładnie. Dobrze, jeszcze mam takie pytanie o jakby skalę całego rynku. Proszę powiedzieć, jaka jest skala tego rynku w Polsce? I nie wiem, ile państwo macie aktywów pod zarządzaniem, a jak to wygląda na świecie? No, o czym my mówimy? Jaki to jest rynek na przykład w Stanach Zjednoczonych?
Na świecie jest blisko 6 bilionów dolarów aktywów pod zarządzaniem w ETF-ach, w funduszach pasywnych i składa się na to blisko 6 tysięcy różnych rodzajów ETF-ów na różne indeksy, na różne sektory, na różne rodzaje aktywów. W Polsce...
Czy kosmiczny rynek?
Tak. No, stanowi on w Stanach stanowi ponad 20% całego rynku funduszy inwestycyjnych. W różnych krajach różnie to wygląda. Europa jest zdominowana przez duże banki, dystrybutorami są duże banki i no, tak naprawdę ETF-y stanowią kilkanaście procent całego rynku funduszy i to na różnych rynkach różnie wygląda. Natomiast tak w skali globalnej to jest około 20% całości rynku funduszy inwestycyjnych.
Tak?
Znaczy to jest cały świat. Mhm. Natomiast w Europie jest to kilkanaście procent, mhm. W Stanach jest to bliżej 30%. Na różnych rynkach różnie to wygląda. Wynika to zarówno z modelu dystrybucji, z rodzajów inwestorów, którzy inwestują. Różnie to na różnych rynkach wygląda. W Polsce właściwie nie wygląda. Pierwszym, który wprowadził ETF-y na polski rynek, był Lyxor i są trzy ETF-y Lyxora notowane na polskiej giełdzie. Natomiast są one po pierwsze, znaczy no, dwa z nich są na indeksy zagraniczne i jeden jest na WIG20. Natomiast no, ich aktywa no, nie są oszałamiające. Polscy inwestorzy albo nie widzą wartości w tym ETF-ie, który od blisko 10 lat jest obecny na polskiej giełdzie, no albo nie został on właściwie zarekomendowany inwestorom do używania. W każdym razie przez cały ten okres WIG20 ETF Lyxora zgromadził 120 milionów złotych. My, czyli beta ETF na WIG20 Total Return, jesteśmy notowani na giełdzie od 7 stycznia tego roku, czyli przez 4 miesiące. W tej chwili mamy około 20 milionów, troszeczkę ponad 20 milionów złotych. No i rozwijamy się, zobaczymy.
A proszę powiedzieć mi jeszcze, bo wspomniał pan o tych ETF-ach Lyxora, tam są trzy, na WIG20, na DAX i na
S&P
500.
Tak jest.
Tak. Jaka jest, skoncentrujmy się może na tym, na WIG20 ETF-ie, no bo z państwo tak. Macie, to będzie łatwo porównać też trochę jakby kuchni, jak to się robi, tak? Jaka jest podstawowa różnica między państwa ETF-em a ETF-em Lyxora, bo to też warto powiedzieć, bo to jest no, zasadnicza różnica, tak? Się różnicie. Wy nie robicie tego samego, mimo tego, że na zewnątrz staracie się mówić, że efekt jest identyczny, ale mechanizm pod spodem jest zupełnie
tak jest.
Inny.
Efekt jest rzeczywiście zbliżony, nie jest identyczny, ale jest rzeczywiście zbliżony, natomiast sama konstrukcja jest zupełnie inna. Po pierwsze, zasadniczą różnicą jest to, że ETF Lyxora jest stworzony w oparciu o fundusze luksemburskie, UCITS luksemburskie. Jest to fundusz otwarty, którego jednostki uczestnictwa są obracane na giełdzie w Warszawie. Nasz fundusz jest stworzony w oparciu o polskie prawo. Jest to fundusz inwestycyjny zamknięty, portfelowy, stworzony w oparciu o polską ustawę o funduszach inwestycyjnych. Po drugie, no jeszcze w tej sprawie, no to jakby ta konstrukcja prawna daje jakąś przewidywalność, jeśli chodzi o polskich inwestorów. Mniej więcej wiedzą, na czym polegają regulacje dotyczące polskich funduszy, więc podlegamy polskiemu nadzorowi i polskiej, jakby polskiemu prawu. Jeśli chodzi o drugą różnicę, która jest chyba istotniejsza,
ta ciekawsza.
Tak, to jest sposób replikacji indeksu. Czyli my.
Czy jak robicie tę sztuczkę?
Tak, że... jak robimy to, że indeks.
Rośnie 2%, tak, wy 2%, spada 2%, tak jest. Wy też 2%.
Można to zasadniczo osiągnąć na dwa sposoby. No, w ogóle więcej, no ale skoncentrujmy się na dwóch. Pierwszy to jest po prostu kupować akcje z indeksu w proporcji takiej, jakiej one są w indeksie i to robimy my i to jest tak zwana replikacja fizyczna, czyli kupujemy akcje wszystkich spółek wchodzących w skład WIGU20 w proporcji
takiej... KGHM, Orlen, CD Projekt, to wy macie u siebie, KGHM, Orlen i tak dalej, te wszystkie akcje.
Dokładnie w tych samych proporcjach, w jakich są one w indeksie, są one również, akcje tych spółek są w naszym portfelu, dzięki temu jak indeks wzrośnie o 2%, to i my rośniemy o 2%.
I to jest to, co rozmawialiśmy na początku, że zadaniem tego zarządzającego waszego jest to, żeby on to tak dokładnie w miarę próbował to odwzorować. Jasne.
Jakość funduszu ETF to jest właśnie dokładność śledzenia indeksu.
Mhm. Rozumiem, że tym się jakby mierzy to, czy jesteście dobrzy, czy nie. Jak tak dokładnie jest to tam, to odwzorowujecie ten
indeks. Zgadza się.
Jasne.
Mhm. Zgadza się. Jeśli chodzi o Lyxora, to tam zwrot indeksu osiągany jest dzięki equity swapom, czyli transakcji, w której dostawca swapa daje do funduszu zwrot z WIGU 20, a fundusz oddaje dostawcy swapa zwrot z portfela, który stanowi zabezpieczenie transakcji swapowej. Czyli w portfelu, jeżeli ktoś otworzy sobie sprawozdanie finansowe funduszu Lyxor na WIG20, to zobaczy, że w portfelu funduszu są spółki, są akcje bardzo różnych spółek europejskich, czasem obligacje i nie oznacza to, że ten fundusz zainwestował w te akcje i w te obligacje, tylko te papiery wartościowe stanowią zabezpieczenie equity swapa, który daje efektywnie do funduszu właśnie zwrot.
A kto jest tym, jak wejdźmy już może w technikalia, orientuje się pan, kto jest tym dostawcą tego swapa dla Lyxora?
Tak, Société Générale.
Aha, okej, rozumiem.
I to jest
rozumiem,
właściciel że to, też.
Czyli ten Société Générale się musi gimnastykować tak, żeby
tak zarządzającym...
wyprodukować później tak tę odpowiednią stopę zwrotu, tak żeby się wyświetlało WIG 20 rośnie 2%, tak rośniemy 2%.
Tak? Tak jest. No konsekwencją tego jest to, że jak się spojrzy na stopy zwrotu Lyxora, no to gdzieś tam jest jakaś drobna różnica wynikająca z podatku od dywidendy.
A, czyli to jest to, co trzymaliśmy wcześniej.
Tak. Okay. Gdzieś tam po drodze, przez to, że to nie jest polski fundusz i ten sposób replikacji jest syntetyczny, bo to jest tak zwana replikacja syntetyczna, czyli za pomocą pochodnych, czyli tego equity swapa, no gdzieś tam po drodze jest płacony podatek od dywidendy i to wpływa negatywnie na zwrot z funduszu. Natomiast opłata za zarządzanie jest również bardzo atrakcyjna, to znaczy jest 0,45.
Jak to w ETF?
Jak to w ETF jest. Natomiast no, jeszcze dodatkową taką różnicą między nami a Lyxorem jest to, że oczywiście Lyxor jest bardzo dużym dostawcą ETF-ów europejskim. Ma dużo ETF-ów bardzo duże aktywa. No my jesteśmy mali, natomiast dzięki temu, że nasz rynek to jest Polska, bardzo staramy się, żeby jakość tego produktu, który my dostarczamy na rynek polski, była jak najwyższa, bo alternatywy nie mamy, to znaczy nie żyjemy z ETF-ów, które gdzie indziej na rynkach są notowane. My żyjemy tylko z tego, co stworzymy w Polsce, więc staramy się, żeby produkt był na tyle atrakcyjny, żeby inwestorzy go kupowali i żeby no, dzięki naszym aktywom w Polsce, żebyśmy rośli. Więc...
Dobrze, jeszcze mam takie pytanie, jak to wygląda teraz z punktu widzenia inwestora indywidualnego, ale też zahaczę o technikalia. Tak jak, nie wiem, zwykły, no porównanie do zwykłych takich funduszy, nie wiem, akcyjnych, takich zarządzanych, że ktoś tam jest zarządzany aktywnie, taki fundusz ja mogę kupić, nie wiem, raz dziennie od jakiegoś tam dostawcy, jakiegoś tam sprzedawcy tych funduszy, gdzieś idąc do banku, do okienka, podpisując jakąś hałdę dokumentów, tak, i to jest jeszcze tam z rozliczeniem T+2. Jak wygląda to, jak ja bym chciał sobie kupić pierwszego ETF-a,
naszego.
Tak, naszego. Czym to się tak zasadniczo różni?
Kupno ETF-ów wygląda dokładnie tak samo jak kupno akcji.
No właśnie. To znaczy, to stąd nazwa też, tak? Tak jest. Fundusz jest handlowany na giełdzie. Tak.
Więc procedura zakupu ETF-a jest dokładnie taka jak procedura zakupu akcji PKO BP, czy PKO SA, czy KGHM-u, czy czegokolwiek innego. Idziemy do swojego brokera albo dzwonimy do swojego brokera, mówimy, że chcielibyśmy kupić ETF na WIG20 Total Return. On nam mówi, jaka jest cena, mówimy, że bierzemy, albo on, albo podajemy swoją cenę, albo mówimy, że po każdej cenie, czy cokolwiek innego, i kupujemy. Możemy to zrobić w godzinach otwarcia giełdy od 9 do 17, tak jak kupujemy akcje.
Czy te ETF-y można kupić na rachunki IKE lub IGZE?
Oczywiście, można.
Tak, no bo to jest zasadnicze, tak jest. To co odróżnia, czego na futuresów nie można, kontraktów futures nie można kupić, chociaż, tak to podzielę się uwagą, to nie jest tak, że ustawodawca zabrania kupowania futuresów, generalnie pochodnych na rachunki IKE lub IGZE. W ustawie jest bodajże powiedziane coś takiego, że nie wolno pochodnych stosować do spekulacji na rachunków IKE lub IGZE, a do hedgingu owszem można, tu ustawodawca stawia furtkę, ale niestety, ale brokerzy oczywiście, no, nikt nie będzie rozstrzygał, czy ten kontrakt był kupiony spekulacyjnie, czy hedgingowo, i na wszelki wypadek generalnie pochodnych, no, w ogóle nie są dostępne na rachunku IKE lub IGZE. Rozumiem, że w przypadku ETF-ów ten problem w ogóle nie istnieje, bo to nie jest instrument pochodny.
Nie istnieje, tak jest. To znaczy, można kupować na rachunki IKE, IGZE. No i oczywiście do tego też zachęcamy, bo na rachunkach IKE i IGZE oszczędzamy w bardzo długim horyzoncie, często przez kilkadziesiąt lat. W związku z tym różnica w opłacie za zarządzanie i koszty, jakie fundusz ponosi, mają ogromne znaczenie, bo przez te 20 lat 3% różnicy w koszcie stanowi bardzo duży, tak, bardzo to... dużą różnicę w ostatecznym zwrocie z portfela.
Oczywiście, to się takie ćwiczenia robi ze studentami, jaki ma wpływ opłata za zarządzanie w długim terminie. W krótkim terminie to tam może na nikim nie robić wrażenia, bo to tam będzie 2,5 punktu procentowego, 4% w skali roku. Ale to znowu, jak to rozciągniemy na 20, 30 albo więcej lat, no to się na samym końcu rozjeżdża o grube kilkadziesiąt procent, tak, prawda? Także to jest, trzeba zwracać uwagę na to. No, między innymi stąd, tak, jakbyśmy jeszcze wrócili, ten pomysł dużej zmiany na rynku funduszy inwestycyjnych zaproponowanych przez PZU, ta grupa funduszy, tak, InPZU, która znacząco, no, chyba włożyła kij w mrowisko, w środowisko opłat funduszy aktywnych. Dobrze, to skoro tak sobie tutaj powiedzieliśmy, do czego to może być, jakby numer jeden pan podał, tak, że inwestowanie w kontekście emerytalnym, bardzo długi termin, tak? Tak, co to powoduje? Dlaczego ja miałbym kupić ETF-a, a nie później nie kupić sobie PKO BP, PKN Orlen czy CD Projekt?
Teoretycznie można i kupić sobie akcje pojedynczych spółek. To, co daje ETF, no to jest jakby kilka rzeczy. Po pierwsze, za pomocą jednej transakcji na 40 zł, bo tyle wynosi wartość jednego certyfikatu obecnie, troszeczkę mniej, kupuję 20 spółek, czyli mam od razu zdywersyfikowany portfel. Nie muszę się zastanawiać, ile spółek powinienem mieć w portfelu, żeby dywersyfikacja była odpowiednia i żeby na przykład bankructwo jednej spółki nie spowodowało poważnego uszczerbku dla mojego portfela.
Dokładnie. Dzisiaj to może wydawać się tak trochę, szczególnie dla młodych inwestorów, mało prawdopodobne, ale nieco starsi inwestorzy będą pamiętali, że w WIG20 mieliśmy takie spółki jak PBG czy Electrim. No i tak gdzie są dzisiaj te spółki, prawda? Rozumiem, że kupno ETF-u ściąga z nas to ryzyko, tak? Bo jeżeli to PBG zacznie gorzej zachowywać się, wypadnie z indeksu, to państwo też wyrzucicie to ze swoich portfeli, tam wejdzie jakaś nowa spółka i tak dalej.
Tak jest. Tak? Natomiast no, zupełnie tego ryzyka nie wyklucza, to znaczy PBG zbankrutowało, gdy było w indeksie, prawda? Więc indeks wtedy spada i już, to znaczy wartość indeksu spadnie. Natomiast,
no tak, natomiast my,
mamy 20, my mamy 20 spółek, właśnie, więc to PBG będzie stanowiło niewielki fragment całego portfela i oczywiście indeks spadnie i wartość ETF-a spadnie w związku z tym, że nastąpiło bankructwo. Natomiast będzie to mała zmiana w porównaniu do sytuacji, w której mielibyśmy na przykład na portfelu 3, 4 czy 5 spółek i jedną z nich byłoby PBG. Bo jeżeli mielibyśmy, mamy w portfelu niewielką ilość spółek.
Albo jedną spółkę. I jest nią PBG.
To no oczywiście to... wtedy tak. Trudno nawet dyskutować. Natomiast no to, co nam daje ETF, to jest po pierwsze dywersyfikacja, czyli za pomocą jednej transakcji mogę wykreować ekspozycję na cały indeks. Po drugie, to, co mi daje ETF, to jest pewnego rodzaju bezobsługowość całego portfela. To znaczy, ja nie muszę sam robić rebalansingu, robi to za mnie zarządzający, a ten rebalansing może wynikać właśnie z tego, że jedna spółka jest...
Rebalansing, czyli zmiana...
Zmiana struktury, tak? Tak, zmiana struktury. Może na przykład wynikać z tego, że któraś ze spółek źle sobie radzi i musi wypaść z indeksu, a inna radzi sobie bardzo dobrze i wchodzi do tego indeksu. Jeżeli nie chce się zajmować takimi zmianami, no to wtedy kupuje coś, co za mnie robi te zmiany. Po trzecie wreszcie, jeżeli kupię akcje spółek z WIG-u 20 i mam je na portfelu, to w momencie, gdy wypłacą one dywidendy, zapłacę podatek od dywidend. Jeżeli kupię ETF-a, to tego podatku nie zapłacę.
Tylko że nie jest on wypłacany, a te dywidenda fizycznie na konto tam, nie wiem, właściciela pojedynczego tego ETF-a, tylko że jest ona akumulowana w wycenie jednostki. Tak,
tak jest. Okay. Natomiast jeżeli mam na portfelu IKX-e akcje z tych spółek, to również te pieniądze wchodzą na portfel IKX-e. I z tego portfela będę musiał kupić później kolejne aktywa, żeby... żeby gotówka nie leżała.
A tu dzieje się samo.
Tu dzieje się samo, ale z
punktu widzenia inwestora indywidualnego to dzieje się samo.
Tak jest, ktoś, kto dla nas o tym myśli.
Okej, okay. To z jednej strony tak, z jednej strony nie zarobię tak dużo, jakbym, nie wiem, podam przykład, je kup na jednej spółki. Tak. Wiem, kupił CD Projekt po 10 zł. Tak? Wiemy, po ile dzisiaj CD Projekt, ale z drugiej strony nie zbankrutuje, kupując PBG po 300 kilkadziesiąt złotych. Wiemy, co się stało potem z PBG.
Każda inwestycja ma jakiś profil ryzyka i zwrotu. Jeżeli kupujemy jedną pojedynczą akcję, to jesteśmy narażeni na ryzyko specyficzne tej spółki i możemy na tym bardzo dobrze zarobić albo praktycznie wszystko stracić. Jeżeli kupujemy portfel, to zarobić możemy nieco mniej niż na pojedynczych akcjach, bo zawsze jest jakiś rozkład zwrotów z poszczególnych akcji. Jedne zarabiają dużo, drugie zarabiają mniej lub tracą i przez to zwrot z portfela się wypłaszcza. Natomiast również nie stracimy całości swoich pieniędzy.
No a z punktu widzenia inwestowania takiego długoterminowego, dywidendowego, No to jednak ta ochrona kapitału, to co Warren Buffett zawsze powtarza, jest chyba ważniejsza w tym przypadku niż czasami jakiegoś złotego strzału. Tak. Mi się wydaje, tak jak patrzę na to, że faktycznie ten ETF jest super instrumentem, w szczególności dla bardzo początkujących inwestorów, tak? Którzy no, nie znają się, nie wiedzą jak analizować poszczególne spółki, no, ale chcieliby mieć coś w portfelu długoterminowego odzwierciedlającego jakieś zachowanie giełdy i zachowanie samej giełdy, jak popatrzymy na kształt indeksu, może nie jest tak atrakcyjne, ale zachowanie tych indeksów TR, no to już jest atrakcyjne, w szczególności w bardzo długim terminie, no to pstryk, kupuję takiego ETF-a. Nie chciałbym powiedzieć, że zapominam, ale, bo też jak powiedzieć, można stracić, przynajmniej w krótkim terminie, ale przynajmniej nie muszę się znać na tych 20 spółkach, które kupuję.
Znaczy, inwestorami w ETF-y są nie tylko inwestorzy indywidualni i nie tylko początkujący inwestorzy. Dużą część, szczególnie za granicą, w Stanach Zjednoczonych na przykład, gdzie ten rynek jest najsilniejszy, dużą część inwestorów w ETF-y stanowią inwestorzy instytucjonalni, którzy bardzo dobrze potrafią przeanalizować poszczególne spółki. Natomiast do czego innego troszeczkę służą ETF-y, do czego innego troszeczkę służą inwestycje w pojedyncze spółki. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ktoś, kto bardzo dobrze rozumie rynek, zainwestował część swoich pieniędzy właśnie w indeks, a drugą część swoich pieniędzy przeznaczył na kupno lub sprzedaż pojedynczych akcji, czyli szukał tej alfy gdzieś tam.
Tego CD Projektu,
tak jest. Natomiast część swojego majątku, czy część inwestycji, czy część pieniędzy, którymi dysponuje, przeznaczył na inwestycję tak zwaną korową, czyli w indeks.
Czyli taka jeden z przykładów strategii. Dzielimy te pieniądze trochę w akcje, trochę w obligacje, trochę w ETF-y, takie, tak co zawsze nam, tak zabezpieczy portfel, troszeczkę tak tam jest. Spokoju wprowadzi w tym portfelu. Dobrze, a proszę jeszcze powiedzieć mi już tak na zakończenie, jakie plany na przyszłość? Tak, bo rozumiem, macie teraz ten beta ETF na indeks WIG20, wasz jakby flagowy produkt. Jakie plany na przyszłość, bo wiem, że tam parę rzeczy macie Państwo w poczekalni.
Czekamy w tej chwili na zgodę nadzoru na nowy fundusz MWIG40 Total Return.
A to chyba coś, o co się wszyscy inwestorzy pytają. Tak,
tak jest.
Zdarzyło
tak
się panu spotkanie z inwestorami, żeby ktoś nie zapytał, a kiedy ETF na MWIG40?
No nie tylko inwestorzy pojedynczy, również dystrybutorzy.
Rozumiem, że nie było takiego spotkania, żeby nikt nie zapytał. Tak.
Okay. To znaczy, to jest rzeczywiście, o ile WIG20 jest indeksem, który jest dosyć łatwo zreplikować, o tyle MWIG40 jest mniej oczywisty.
No miałem pytać, bo tam już płynność, może, tak, różnie może być z płynnością.
Tak jest. Jest troszeczkę trudniejszy, natomiast nadal płynność indeksu MWIG40 jest na tyle duża, że nie stanowi problemu odwzorowanie indeksu przy przyrostach aktywów takich, jakie obserwujemy na rynku, na przykład w ETF-ach, czy to na WIG20, czy w innych, na przykład na podstawie doświadczeń również Lixora. Więc nie wydaje nam się, żeby to stanowiło jakikolwiek problem, zwłaszcza że pojawienie się ETF-ów na każdym rynku właściwie zwiększa płynność indeksu, ponieważ ETF-y czy fundusze ETF-owe są również źródłem pożyczek papierów wartościowych. Dzięki temu ci, którzy chcą dokonywać arbitrażu pomiędzy futuresami a akcjami, mogą łatwo pożyczyć
do was się zwrócić
akcje i dzięki temu na przykład lepiej są wyceniane futuresy na indeks. Na przykład jak dziś popatrzymy na futuresy na MWIG40, to widzimy, że one są bardzo często poniżej swojej wartości teoretycznej, wynikającej z jakby rynku kasowego, ale wynika to w dużej mierze z tego, że no nie można sprzedać akcji i kupić, tak jest, i kupić futuresa, więc jeżeli byłoby źródło pożyczek, no a takim źródłem OFE na przykład nie mogą być, ponieważ nie mogą pożyczać, no to byłoby to, myślę, z korzyścią dużą dla rynku.
Okej, dobrze, czyli mamy, jakby rozumiem, w planach czeka już w blokach, MWIG40, tak. Co jeszcze czeka?
I czekają jeszcze dwa fundusze, które też zostały, jakby prace nad nimi zostały rozpoczęte, czyli WIG20 Short i WIG20 Leverage.
O, to już takie...
To są takie mniej inwestycyjne produkty, natomiast widzimy, że jest zainteresowanie inwestorów, szczególnie indywidualnych, takim produktem. No więc wprowadzamy coś, co myślę będzie dobrym uzupełnieniem takich bardziej krótkoterminowych strategii
inwestycji. Czy to już bardziej pod spekulacje?
Tak? Pod spekulacje, pod krótkoterminowe jakieś strategie, które mogą zainteresować bardziej aktywnych inwestorów, którzy często na tej giełdzie są i robią transakcje nie raz na rok na IKX, tylko robią tych transakcji wiele aktywnych w ciągu dnia nawet.
Jasne, dla aktywnych inwestorów. Tak. Dobrze. Panie Robercie, zaprośmy jeszcze słuchaczy na konferencję Wall Street, gdzie pan będzie miał wykład, gdzie to wszystko pięknie, oprócz tego, że opowie, to jeszcze pokażę na jakichś slajdach. To przypomnijmy, konferencja Wall Street odbywa się w dniach 31 maja, 2 czerwca w Karpaczu i pan ma wykład w drugi dzień konferencji po południu, a oprócz tego będzie Pan obecny przez całą konferencję, tak, będzie można Pana podejść i zapytać się, no jak to tam do końca, jak to dokładnie działa. Dobrze, to jest pierwsza sprawa. W opisie tego, tutaj u nas na stronie, podlinkujemy do wszystkiego, co tylko jest możliwe, do Państwa mediów społecznościowych, bo tam Państwo bardzo ciekawe materiały publikujecie i też jakby też umieścimy jakiś materiał do ściągnięcia, ponieważ Państwo wyprodukowali piękne materiały informacyjne, takie napisane w miarę przyjaznym językiem, mało słów trudnych do zrozumienia, tak? Jest, wszystko to może ładnie zrozumieć, to postaramy się to też podlinkować i umieścić. No i tyle, tak? I będziemy też jakby tu chciałem też zapowiedzieć jakiś cykl artykułów u nas na stronie przybliżających te instrumenty. No, ja tak patrzę zawsze na te ETF-y, jak przychodzą do mnie, już tak tytułem zakończenia, jak przychodzą do mnie znajomi, którzy się kompletnie na giełdzie nie znają i mówią, coś bym zainwestował. To ja tam zawsze odpowiadam, że moja pierwsza odpowiedź się śmieje, zainwestuj w edukację dzieci, a druga, jak już coś chcesz na rynku kapitałowym, to, no to w ETF-y, bo tak w cudzysłowie troszeczkę, no nie chcę, aż nie musisz się aż tak znać, jak przy inwestycjach, no w poszukiwaniu tej alfy, ten CD projekt po 10 zł.
No takim najlepszym przykładem wpływu opłaty za zarządzanie i wpływu kosztów na zwroty jest zakład, który poczynił 10 lat temu Warren Buffett z jednym z zarządzających hedge fundami. No i założyli się, każdy z nich położył $500,000 na stole.
Czy drobne jak na Warren Buffett.
Tak jest. I założyli się o to, czy pobiją fundusze pasywne, a właściwie czy indeks zostanie pobity przez hedge fundy, czy nie. I zostało wybrane 5 hedge fundów, no i żaden z nich nie pobił. Średnia z tych wszystkich hedge fundów była daleko niższa.
A pasywne takie właśnie naśladując tak. Indeks, to wszystkie. Wszystkie na ten indeks, tak?
To był akurat indeks, z którym porównywano, no bo ponieważ rynek amerykański, więc to było S&P 500. No i ponieważ indeks zwrócił przez ten czas tam chyba ponad 130%, a najlepszy fundusz zdaje się w okolicach 100% poniżej troszkę, więc widać, że no jednak koszty inwestowania, koszty zarządzania, mimo że w hedge fundach zarządzają aktywami bardzo mądrzy ludzie po wspaniałych, najlepszych szkołach, no to jednak trudno jest pobić benchmark, trudno jest pobić indeks, mimo takiego zespołu, który jest...
Na dzień dobry odejmując sobie 3,5%
tak rocznie. Jest, no niestety, jest to wyzwanie, także nie znaczy to, że nikt tego nie zrobi, natomiast jest to bardzo trudne.
Nie, to, że ktoś to zrobi, to jest pewne, ale statystycznie, długoterminowo przez całe lata, no to wiemy, tak to jest. Prawdopodobieństwo tak odpowiednio maleje. Dobrze, panie Robercie, bardzo pięknie dziękuję, to cóż, do zobaczenia na konferencji Wall Street, był podcast Echa Rynku, ja nazywam się Michał Masłowski. Dzisiaj miałem przyjemność gościć u pana Roberta Sawackiego z Beta Securities.
Dziękuję bardzo.